Wiesław Marszalik, Banda z Jasnej. Wstęp. Drogi czytelniku, Jasna była najpiękniejszą przycznicą w okolicy. Cichą, ale najokazalszą i najdłuższą. Elegantszej w pobliżu nie było. Biegła od ulicy Lwowskiej cały czas na północ i wyraźnie pod górę. Mieszkańcy odczuwali autentyczną dumę z powodu urody miejsca swego zamieszkania. Pyszniły się tu dwa szeregi domków z ogródkami kolorowymi jak kosze pełne kwiatów. Wśród tych parterowych posesji, jak tata i mama, stały dwie duże kamienice czynszowe. Były dwupiętrowe. Obie miały niczym ozdobne kapelusze wielkie spadziste dachy. Udekorowano je licznymi poddaszami i lasem kominów. Jedna należała do dziadka Czerpaka, a w drugiej mieszkał Ulu. Powyżej kamienic znajdowały się obszerne, przedwojenne, bezpańskie fundamenty. Służyły dzieciarni jako wesołe miasteczko i trybuna do puszczania latawców. Na szczycie wzniesienia Jasna krzyżowała się z ulicą Długą. Stamtąd, z rejonu skrzyżowania, roztaczała się wspaniała panorama Tarnowa. Stojące na rusztowym wzgórzu katedra i domy starego miasta wyglądały jak misternej roboty ceglane cacka, ułożone z czerwonych dachów i wież. Z boku czynszowych kamienic sterczały wysokie ruiny żydowskiego domu modlitw. Okoliczni mieszkańcy twierdzili, że są to mury żydowskiej synagogi, czyli bużnicy. Na wierzchołku ruin, czyli jak chciała cała ulica, na szczycie bużnicy, powiewała żółto-czerwonawa flaga Bandy z Jasnej. Obok bużnicy w poprzek jezdni przebiegała polna ścieżka zwana Słoneczną. Nazywała się tak, bo zmierzała wśród pszenicznych pól, obok starej prochowni i dalej w kierunku wschodzącego słońca. Wzdłuż chodnika, równolegle do zabudowań, wspinał się pod górę rząd słupów sieci elektrycznej i rosły dorodne liściaste drzewa. Na północnym zachodzie zapraszała zimą na Sannę, a latem na wywczasy góra Sądowicza. Na wschodzie szumiał las Lipie. Za ulicą Lwowską płynął pełen ryb Wątok. Nieco dalej cieszył oczy Tarnowian pałac Sanguszków. Sterczała też góra Marcina i ruiny XIV-wiecznego zamku. Drogi czytelniku, wydarzenia z minionych lat przeprowadziły się z przeszłości do rozdziałów powieści. Zawitały jak do nowego domu lub do świeżo zakupionego albumu zdjęć. W książce łopocze sztandar Bandy z Jasnej. Nie można go wprawdzie zobaczyć, bo kartki to nie telewizor, ale można o dziejach bandy przeczytać od A do Z. Wydarzenia opisane jedno po drugim miały miejsce w trudnych latach 50. Dorośli nie posiadali wtedy wygodnych mieszkań i mebli, a dzieci zabawek. Ale życie na placach i ulicach Tarnowa kwitło kolorowo. Członkowie bandy, by poznać swoje miasto, organizowali interesujące wycieczki do historycznych budowli. Wiele zabytków ulega zapomnieniu. W książce tej doczekały się odgruzowania. Tęsknią do turystów. Chcą pokazać się w całej swojej krasie. Księżyc metr nad basztą, czyli zwiedzanie zamku. Trzech sześciolatków zginęło z ulicy Jasnej. Nigdy dosłownie nikt z mieszkańców nie wiedział ich od śniadania. Matki w poszukiwaniu dzieci bezskutecznie penetrowały okoliczne sady i mokradła przy Słonecznej. Minęła pora obiadu, a chłopców ani śladu. Pani Hornacka, lwowianka z pochodzenia, skrapiała chodnik przed domem obfitymi łzami. Płakała zawodząc. Ta jasna cholewka, ta, dzieci pewnie nie żyją. Niebożęta, ptaszki, aniołki, robaczki, uparte bąki. Gdy odnajdę swojego Bolusia, to nogi mu z porteczek powyrywam. Ta, prosiłam, ta nie łaź synku daleko od domu. Ta, on kiwnął głowinką, że słyszy przestrogi, a zaraz potem zwiał, gdzie pieprz rośnie. Ta, biedaczek wpadł na pewno pod auto, a na dodatek jeszcze go ktoś porwał. Co ja powiem mężowi, jak wróci z pracy? Jezu, Jezu! Zwołana na prędce trzyosobowa kapituła bandy z Jasnej dyszała od szybkiego biegu. Obrady kapituły odbywały się na ocalałym fragmencie stropu żydowskiej bużnicy, zawieszonym 3 piętra nad trotuarem z betonowych płytek. Mieściła się tam baza 3. bandy z Jasnej. Lokum ze względu na położenie stało się bocianim gniazdem bandy. Z wysokiego bużnicowego stropu wstęga ulicy Jasnej widoczna była jak na przysłowiowej dłoni. Ukryci przed okiem przechodniów lokatorzy kryjówki kontrolowali okolice niczym żeglarze morze z masztu okrętu. Wyjście na strop było dla obcych utrudnione. Wspinano się nań po występach w ceglanym murze, jak po niebezpiecznej, niesolidnie wykonanej drabinie. Od ceglanej pochylni bezpośrednio do bazy dochodziło się po koronie wysokich murów, niczym po podniebnej równoważni. Obradujący w bazie 3 członkowie kapituły, Ulu, Tasiemiec i Żyrafa, rozumieli, że dzieci mogło zasypać, to znaczy przywalić ziemią w którymś z bunkrów. Dzieciarnia kopała bunkry w skarpach dziko zalesionej góry Sądowicza. Wzniesienie znajdowało się na północny zachód od ulicy Jasnej. Dzieciaki majstrowały podziemne bunkry na wzór solidnych, ziemnych baz bandy. Ale co niezrzeszone małe gnojki potrafią? 2 razy konie pana Sądowicza wpadły przez stropy do środka ich budowli. Dobrze, że nogę złamał tylko pan Sądowicz. Teraz pechowi kopacze leżeli prawdopodobnie martwi, zasypani w takim zlituj się Boże bunkrze. Ukołysała ich nagła śmierć i to we własnoręcznie wykopanym grobie. Zasnęli, aby się nigdy nie obudzić. Na zlecenie kapituły podwórkowy wywiad próbował ustalić dokładną lokalizację miejsca tragedii. Zwiadowcy bandy kręcili się między dzieciarnią słynnej dzielnicy Grabówka. Trwało zbieranie poufnych informacji o usytuowaniu pechowego bunkra. Właśnie po ścianie ruin bużnicy, jak po linie zawieszonej wysoko nad ziemią, szedł z rozłożonymi rękami niczym linoskoczek 7-letni adiutant Tosiek. Wyraźnie spieszył się do bazy. Z muru ostrożnie zeskoczył na strop. Meldował. Zgłasa się goniec Tosiek! Seplenił dziecinnie z powodu chwilowego braku mlecznego zęba. Melduje posłusznie panom oficerom, że chłopaki Heniek, Bolek i Złotówka poszli na wycieczkę do zamku na górę Marcina. Co? Bez opowiedzenia się rodzicom? I aż na górę Marcina? Podniosły się zirytowane głosy. Umieramy ze strachu o ich marne życie, a im w głowie wycieczki dookoła świata? Zdenerwowany Ulu podparł się pod boki. Oczy kapituły ciskające gniewne błyskawice wyszły poza obręb oczodołów poszczególnych członków. Kurcze pieczone! Zemsta jest słodka. Jak dopadnę pokurczów, to rodzone matki ich nie poznają. Zgrzytnął zębami chudy i wysoki jak tyczka Tasiemiec. Jezu! Tata przykazał mi pilnować Złotówki! Jęknął Żyrafa. Żyrafa, właściwie ty kiepsko wychowujesz brata, rozłożył ręce Tasiemiec. On cię kompletnie nie słucha, podkreślił z wyrzutem w głosie Ulu. Krzyczycie, a wypada martwić się, czy bąkom nie przytrafiło się coś złego, szepnął z przyganą w głosie Żyrafa. Złego? Coś strasznego stanie się wtedy, gdy wpadną w moje długie ręce, zapowiedział rozsierdzony chudzielec. Krzyżujące się pytania i okrzyki padały w bazie 3, niczym gęsty lodowy grat, chociaż wokół pławiła się w słońcu lipcowa, zupełnie nieburzowa aura. Ale tak jak po burzy następuje pogoda, tak i w podniebnej placówce bandy z Jasnej prawda o miejscu pobytu dzieci stopniowo wychodziła na wierzch. Historia zaginionych, sądząc po meldunkach adiutantów, wyglądała nie tak tragicznie, jak sądziły coraz bardziej zdenerwowane matki. Daleko było jednak do jej szczęśliwego zakończenia. Mali, nieobyci z ruchem ulicznym chłopcy, wyszli do bardzo odległego celu. Jak się okazało, wybrali się do ruin zamku na górze Świętego Marcina. Tam mogło spotkać ich poważne niebezpieczeństwo. Groziło ono na trasie na Marcinkę, chociażby pomiędzy kołami samochodów. Wiele przykrych zasadzek kryły stare ruiny orlego gniazda zamku. Ulu, jedźmy gazem po dzieciaki! Denerwował się żyrafa. Spoko, spiesz się powoli. Mitygował przyjaciela Ulu, pocierając ręką spocone czoło. Obyśmy gówniarzy na pewno znaleźli pod Marcinką. Mogli przecież w ostatniej chwili zmienić trasę wycieczki i wybrać się na przykład do Hongkongu. Tasiemczulku, nie kracz. Uśmiech na twarz. Trzeba działać. Chłopaki, każdy rurkę roweru owija kocem i bierze parę kanapek. Maluchy na 100% będą głodne. Żyrafa, zaopatrz się dodatkowo w bandaż i nożyczki. Wyjeżdżamy za dziećmi. Ulu popędzał kolegów. Jezus Maria, po co bandaż? I no, nożyczki? Jęknął żyrafa. Koniec dyskusji. Wykonać! Padło polecenie. Zdenerwowane mamy zawiadomiono, że dzieci są blisko, ale trzeba po nie jechać na rowerach. Kapituła na prędce organizowała akcję ratunkową. Po paru minutach spokojni przechodni oglądali trzech cyklistów na starych rowerach, pędzących z prędkością światła w kierunku Góry Marcina. Rowerzyści zapalczywie pedałowali i rozmawiali głośno, patrząc na boki, a nie w kierunku jazdy. Terenowa odsiecz wyjątkowo szybko odnalazła uciekinierów. Ulu, Tasiemiec i Żyrafa z przyjemnością i ogromnym zdziwieniem dostrzegli pod murami zamku drób z ulicy Jasnej. Członkowie kapituły zauważyli zbiegów prawie jednocześnie. Żyrafa, patrz! Nasze bąki! Wrzasnął Tasiemiec. Halo! Czy oni się aby nie piorą? Zastanawiał się Ulu. Podejdźmy bliżej! Proponował uszczęśliwiony spotkaniem, wesoły jak szczygieł Żyrafa. Chłopaki, trzymajcie mnie! Te gówniarze coś kopią przy samej fosie! Sapał Tasiemiec, wpatrując się uporczywie w kierunku zamkowego wzgórza. Panowie! Niech mnie gęś kopnie, jeżeli się mylę! Widzicie dziecięcą wyprawę archeologiczną? Złapaliśmy ją na gorącym uczynku. Wierzyć się nie chce, ogłosił Żyrafa, zwany także egiptologiem. Słynni archeolodzy po wakacjach idą do pierwszej klasy, żartował Ulu. Miał rację. Dzieci na Górze Marcina prowadziły wykopki. Zapomniały się zupełnie przy ziemnych robotach. Harowały tak zawzięcie, że nawet na widok członków kapituły nie przerywały pracy. Trzeba było siłą wyrwać im saperki z pracowitych rąk. Nie chciały złożyć broni, czyli oddać narzędzi pracy. Gdy okazało się, że 7-letni odkrywcy łopaty samowolnie pożyczyli z komórki pana Amborskiego, zawstydzeni pospuszczali harde głowy, odłożyli szpadle. Złotówka wystraszony użyciem w domu przez tatę pasa pochlipywał z godnością. Uczynił następujące wyznanie. Wiesz, zwrócił się do brata, bolą mnie nogi. Na tę Marcinkę strasznie, strasznie daleko. Z Jasnej zdawało się, że jest bliżej. Mierzyliśmy ekierką. Nawet księżyc wisiał tylko 1 metr nad zamkiem. Oj, Romek! Romek, co z ciebie wyrośnie? Z politowaniem kiwnął głową Żyrafa. Złotówka, przepuszczam ci lanie moją twardą ręką, bo chorych na głowę nie tykam, łaskawie zapewnił mierzwiąc włosy chłopca Tasiemiec. Członkowie kapituły przed odjazdem z Góry Marcina z zaciekawieniem spenetrowali dziecięce wykopaliska. Uważnie rozglądnęli się dookoła. Zamkowe wzgórze górowało nad miastem. Wokół szumiały stare drzewa o grubych, poskręcanych konarach. Wysoko w niebo pieły się mury ruin. W miejscu wykopków, ponad poziom porośniętego trawą gruzu, wystawało zwieńczone okna. Gotycki zwornik nadporoża, wmurowany w grube ponad metr mury, wykonano z żółtego piaskowca. Dzieciaki w głąb okiennego prostokąta wykonały 3-metrową sztolnię. Opadała stromo w czeluść warowni. W dnie świeżo wybranego chodnika strasznie zaskoczony Żyrafa zauważył czarny otwór. Mali kopacze najwidoczniej nie zdążyli zwrócić na niego swojej uwagi. W powietrzu czuć było piwniczną stechliznę. Zaalarmowani znaleziskiem członkowie kapituły Dyskretnie, szybko i dokładnie przykryli dziurę kamieniami i gruzem. Głęboka wyrwa zasiała ziarno zaciekawienia w analitycznych umysłach członków ulicznej organizacji. Zarząd bandy, zaskoczony czarną dziurą, wstrzymał komentarze, szczególnie w obecności posilających się kanapkami dzieci. W ogóle zaniechano rozmów na temat ruin. Przy próbie dyskusji o otworze mistrz kapituły położył palec na usta gadatliwego tasiemca i znacząco popatrzył na maluchy. W drodze powrotnej Złotówka, siedząc na rurce roweru, odpowiedział zdumionemu żyrafie sen Bolusia. Bolkowi wszystko się dokładnie przyśniło. W zamku jest skarbów, że wystarczy dla całej naszej ulicy. Wy też dostaniecie. Pech, że nie wzięliśmy rowerów, żeby je na jasną przetransportować. Emocjonował się malec. Z jego opowiadań wynikało, że to Boluś, synek pani Hornackiej, wyciągnął dzieci na Marcinkę. Zapewnił Heńka, że w prorocznym śnie podpatrzył plan lochów twierdzy. W tym śnie widział też nieprzeliczone skarby. Mały Bolek przekonał kolegów, że w zamku na Marcince znajdą śpiących rycerzy i ich zbroje. Kopali cicho, żeby wojów nie pobudzić. Są rycerze, będą zbroje, żartował Ulu, pedałując obok. Wygląda na to, że skarb chcieli zwędzić po kryjomu, zauważył tasiemiec dopuszczony do tajemnic Złotówki. Bo Bolesławie śmiały! Mama oczekuje z miotłą na twój powrót! Straszyli malca. Heńka i Złotówkę też czeka ojcowski pas i matczyna trzepaczka, dodał tasiemiec. O cukierkach przez miesiąc zapomnijcie. Kapituła gruntownie wyśmiała Bolusia. Malec siedział na rurce kozy Ula, cicho jak przysłowiowa trusia. Został przez ekspedycję ratunkową okrzyczany i nastraszony. W czasie jazdy na ulicę Jasną małych kopaczy, najwidoczniej z obawy przed gniewem mam, zmorzył sen. Głowy złożyli na kierownicach rowerów i śpiących przekazano rodzicom. Trzyosobowa kapituła długo w nocy dyskutowała o podziemiach. Ulu, żyrafa i tasiemiec zastanawiali się, czy zamek posiada jakieś tajemnice. Rozprawiali, czy pod ruinami zachowały się zapomniane korytarze, a w nich numizmatyczne skarby. Paliła ich ciekawość, czy Góra Marcina przed kimkolwiek odkryje chociaż rąbek swojej historii. Byli szczególnie ciekawi, czy warownia zechce zdradzić przeszłość przed chłopcami z ulicy Jasnej. Tydzień trwało rozliczanie za niebezpieczną wyprawę. Uczestnicy wycieczki zostali dotkliwie ukarani. Matki sprofanowały ścierkami nawet członków Wielkiej Kapituły. Twierdziły, że kara ma charakter profilaktyczny, że należy się synom za niebezpieczne rozpalanie wyobraźni maluchów zabawami w bandy, bitwy, wojny i tajemnicze wyprawy. Żyrafa okładany ścierką krzyczał: Mamo, skarbnico sprawiedliwości, za co? Za twoje ugarstwa. Złotówka mówi mi tylko to, co bratu pasuje, a nie to, o co pytam. Wyjaśniła, okładając, gdzie popadnie. Mamusiu, krzywdzisz swego dobroczyńcę. To ja uratowałem Złotówkę pod Marcinką. Ja ci dam żarty. A gdyby maluchów przysypało? W tym momencie mama znowu uruchomiła ścierkę. Było jednak wyraźnie widać, że humor żyrafy rozbroił ją i udobruchał. Z biegiem dni pani Hornacka znalazła dla syna słowa przebaczenia. Tasiemiec podsłuchał, jak przekonywała sąsiadki. Ta, kopali i kopali bunkry, nie przymierzając jak krety. Ta, i Boluś zgłupiał i chciał kopać. Ta, ten sen o śpiących rycerzach jest całkiem podobny do bajki, którą opowiadam mu na dobranoc. Ta, jak się Bolusiowi dziwić. Jak i ja ciekawa jestem, gdzie i po co starsze wisusy budują swoje bazy. Pretensje o wyprawę na Marcinkę ustały, gdy kapituła, bijąc się w piersi, przyrzekła ze szczerym wyrazem na twarzach, że koniec z bandą, bunkrami i ucieczkami maluchów. Na dowód zmiany trybu życia wśród dzieci narodziła się idea harcerskiego biwaku w Lipiu. Las Lipie szumi na północnej równinie. Leży dokładnie w przeciwnym kierunku niż Pechowa Marcinka. Zaglądano tam rzadko z powodu kłopotliwego oddalenia. Zielone ostępy stały się naraz tematem rozmów całej ulicy. Zainteresowanie biwakiem rosło. Młodzież kompletowała namioty, latarki, świeczki, finki, koce, czyli konieczne na biwak wyposażenie. Mania kopania i konspiracji trafiła do lamusa. Nawet ofierze bunkrowego szału, panu Sądowiczowi, który uległ wypadkowi orząc stog góry nad dziecięcą bazą, lekarze zdjęli gips ze zrośniętej nogi. Biwak zaplanowano w odległym o 2 km Lipiu, w drugą sobotę i niedzielę gorącego w tym roku lipca. Udział zapowiedziało też kilkoro rodziców. Kapituła bandy, opędzając się przed dzieciarnią, wyjechała w kierunku Lipia na objuczonym sprzętem rowerach z sobotnim przedpołudniem. Pozostałe grupy planowały wyjazd później. Na Anioł Pański namiot kapituły trzepotał na wietrze okopany przed deszczem. Przed namiotem kusił do wypoczynku kraciasty koc i koszyk ze smakowitą wałówką. Pyszniła się futbolowa piłka. Obozowisko założone zostało jednak nie pośród soczystej zieleni Lipia. Rozbito go tuż przy ruinach zamku na pięknej tarnowskiej górze Świętego Marcina. Czerwony namiot cieszył oczy przy murach warowni dokładnie w miejscu, gdzie ziała czernią dziura wykuta w XIV-wiecznym stropie. Przemyślenie zorganizowana wyprawa archeologiczna dla zmylenia rodziców zawróciła przed Lipiem i okrężnym rejsem osiągnęła zaplanowaną rubież zamku. Namiot maskował prace wykopaliskowe. Właściciele obozowiska nie odpoczywali jednak w cieniu jego kolorowych płócien. Starali się z zaciekłym uporem dostać do ogromnej fortecy, zburzonej przez czas i historycznych najeźdźców. Wewnątrz działy się rzeczy zaskakujące i niebywałe. Z biegiem godzin następowały wydarzenia przekraczające wyobraźnię. Ulu, tasiemiec i coraz częściej jąkający się żyrafa wprost nie wierzyli odkryciom. Chłopcy poszerzyli otwór w stropie, ten na lewo od dziecięcej sztolni. Odkrył on przed intruzami prawie 4-metrową otchłań, czarną przepaść, ciemną, głęboką niewiadomą. Pamiętajcie, groził palcem najniższy z trójki żyrafa, czyli egiptolog. Wchodzimy pojedynczo. Każdy ubezpiecza się sznurkiem. W grobowcu Tutenchamona w Egipcie o mały włos nie zginęło kilku uczonych, bo weszli razem w grobową pułapkę. Zapadnia za nimi zamknęła się i nie miał kto powtórnie otworzyć jej od strony wejścia. Odkrywcy opuścili na linię jako pierwszego egiptologa. Ten wzbraniał się rozpaczliwie. Głośno obawiał się tysięcy krwiożerczych szczurów. Twierdził, że zapalona świeczka, którą trzyma w ręce, to zbyt mało, by odstraszyć gryzonie. Tasiemiec w obawie przed szczurzym atakiem natychmiast owinął nogi jutowym workiem na ziemniaki. Odkrywcy spuścili żyrafie lampę górniczą na konopnym sznurku. Był nią naftowy reflektor, odkręcony dzień wcześniej przez adiutanta Tośka od konnej dorożki jego taty. Tym sposobem wyprawa rozpoczęła się. Lampa oświetliła teren poszukiwań. Jako następni w głąb opuścili się Ulu i Tasiemiec. W podziemiach nie zastali śladu szczurów. Na posadzce błyszczała woda. Była czysta, najprawdopodobniej deszczowa. Ulu, trzymajmy się blisko siebie. Strasznie ciemno, szeptał dygocąc na całym ciele Tasiemiec. Żyrafa, zapędzimy się nie dalej niż na długość asekuracyjnej dratwy, zadecydował Ulu. Rozwijaj ostrożnie, by jej nie zerwać, szeptał chudzielec. Panowie, mam piętrową cykorię, wyznał drżącym głosem żyrafa, poprawiając nerwowo okulary. Ruszyli, odwijając dratwę ze szpulki. Wcześniej przywiązali ją do grubej liny sięgającej do namiotu. Po niej opuścili się przed chwilą do wnętrza zamku. Wczoraj na tym sznurku żyrafa puszczał całe popołudnie latawca. Teraz cieniutka nitka łączy chłopców z namiotem. Była jedynym przewodnikiem, który miał wskazać drogę powrotną. Posuwali się wolno. Kierowali się zgodnie z busolą na północ. Szli pod ziemiami, ocierając się o wewnętrzne ściany. Tasiemiec dźwigał górniczą lampę. Ku zdumieniu chłopców odkryty poziom zamku nie był najniższą kondygnacją. W amfiladzie komnat wystraszeni Kolumbowie natknęli się na zwalisko, na pomieszczenie z zapadniętą posadzką. W świetle opuszczonej lampy wyraźnie widać było niższe piętro. W ścianach majaczyły ciężkie drzwi. Ale dół! Chłopaki, opuśćmy się tam! Proponował żyrafa. Absolutnie nie pozwalam. Tu zawalił się strop. Miała miejsce katastrofa budowlana, sprzeciwił się Ulu. Zresztą kończy się dratwa. Wracamy, zadecydował. Niech ja skonam! Halabardy! Krzyknął nagle żyrafa. Przyjaciele odwrócili się w jego stronę. Faktycznie halabardy stały rzędem oparte o ścianę. Dwie miały krótkie, złamane drzewca. W pobliżu znajdowało się więcej okazów starodawnego uzbrojenia. Z haków wbitych w ścianie blady z przyjęcia Ulu zdjął pół zbroi rycerską. Dwa hełmy, w tym jeden z przyłbicą i całkiem sprawną kuszę. Znaleźli też obszytą stalowymi płytkami skórzaną rękawicę. Bierzmy te łupy, namawiał z przekonaniem tasiemiec. Zostaw te długaśne halabardy. Nie dam rady przewieźć ich przez miasto, radził egiptolog. Pochwalę się znaleziskami. Na wierzch wylezą oczy marusarzowcom, zapowiedział tasiemiec. Chłopcy wyrywali sobie zdobycz. Niespodziewanie zaszumiało i rozszalała się nietoperza zawierucha. Gacki przebudziły się, jakby po to, by przerwać kłótnie. Chmura ssaków, zupełnie jak liście podczas jesiennej zawiei, otoczyła przyjaciół. Padnij! Rozkazał Ulu tonem generała na wojskowych manewrach. Gaźmy świece! Skręcić knot lampy! Wrzasnął żyrafa. Tasiemiec w panice rzucił swą kurtką, by przesłonić szkło dorożkarskiego reflektora. Ze strachu włożył głowę pod sweter żyrafy. Spod jego pachy jęknął przerażony. Jezu, a jeżeli te bydlęta piją ludzką krew? Zmiłuj się, leż sztywno jak truposz, usłyszał przyganę. Czekali w pyle posadzki kilkanaście minut. Kiedy wreszcie nietoperze przestały latać nad głowami, odkrywcy ostrożnie wycofali się ku wyjściu. Po linie wydrapywali się na powierzchnię. Wyciągnęli łupy. Ulu, żyrafa i tasiemiec spędzili noc w namiocie. Nawał wrażeń nie pozwalał zasnąć. Budzili się kilkakrotnie zlani zimnym potem. Obawiali się zemsty zmarłych przed wiekami gospodarzy zamku. Leżące przed namiotem elementy uzbrojenia parzyły im sumienia, jak rzeczy skradzione. Nie umieli jednak zrezygnować z wojennych łupów. Ulu, a jeśli duchy upomną się o swoje skarby? Szeptał rozdygotany tasiemiec. Wtedy je zwrócimy. Nie żartuj sobie, Ulu. Przynajmniej teraz, gdy jesteśmy tuż obok podziemi. W srebrnej poświacie księżyca członkowie kapituły sprawiedliwie podzielili zdobycze między sobą. Uchwalili nie ujawniać kolegom swoich odkryć i nie rozgłaszać faktu zdobycia rycerskiego skarbu. Niedzielnym rankiem całą energię zaangażowali w przeniesienie obozu do Zielonego Lipia. Starą broń i zbroję przewieźli do bazy 1 na Górze Sądowicza. Na teren lipowskiego lasu dostali się nakładając drogi. Jechali taką trasą, by nie natknąć się na biwakujących sąsiadów lub rodzeństwo. Musieli uważać, by nie ujawnić się zbyt wcześnie i nie napytać sobie biedy. Spieszyli się. O 10 rano obóz w Lipiu był gotów. Wtedy Tasiemiec, udając ściganego zająca, pozwolił się dostrzec hasającym po lesie dzieciakom. Spotkał je niby przypadkiem, tak sobie, w trakcie rajdu po uroczych leśnych ścieżkach. Berbecie buszujące w Lipiu tym sposobem odkryły obozowisko kapituły. Z dumą i wesołym wrzaskiem doniosły o tym rodzicom. Przywołani dorośli podziwiali fachowo zorganizowany harcerski biwak. Nie domyślili się, że został założony przed 2 godzinami. Ojcowie nieświadomi podstępu dumni byli z doroślejących synów. Utwierdzili się w przekonaniu, że nastoletnie pociechy wyleczyły się z niebezpiecznej pasji do przygód i tropienia niedorzecznych tajemnic. Ulu, Żyrafa i Tasiemiec wieczorem zostali w odległym obozowisku sami. Wspominali przy trzaskającym iskrami ognisku wydarzenia z zamku. Żar ognia chronił przed konarami.